Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam się z Państwem, Leszek. Pozdrawiam moją żonę Elżbietę, która dzisiaj nie może uczestniczyć, ale Bogu dziękujemy za to, że w ogóle jest leczona, że ta chemioterapia w ogóle jest włączona, bo jak już ma ktoś wiek 60 lat przekroczony, to większość procedur nie obejmuje tego zakresu wieku. Także Bogu dziękujemy, że jest leczona i pozdrawiam Cię, kochanie. Natomiast dzisiaj witamy w studium dwóch pediatrów. Pani profesor, doktor habilitowany Ludwika Sadowska, która jest profesorem nauk medycznych w Katedrze Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Serdecznie witamy, panie profesor.
Witam serdecznie.
I jest również z nami doktor nauk medycznych Stanisław Rumiński, pediatra medycyny szkolnej i sportowej.
Witam. Tak, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Drodzy, kochani rodzice, dziś będziemy mówili o antyzdrowotnych zachowaniach dzieci i młodzieży. Są lekarze pediatrzy. My jako rodzice powinniśmy się interesować zdrowiem naszych dzieci. Te zdrowie szwankuje niekiedy właśnie z tego powodu, że jakoś nie reagujemy w porę na te zachowania, które nie sprzyjają budowaniu zdrowia, a wręcz je rujnują. Oczywiście nie tylko zachowania, ale na zdrowie dziecka ma cały szereg czynników, wpływ chociażby, jaka ta rodzina w ogóle jest, czy w tej rodzinie są więzi, czy ona daje poczucie bezpieczeństwa dzieciom i tak dalej, czy jest dialog. To były tematy, które poruszamy w innych audycjach. Teraz byśmy się bardziej skupili, ponieważ mamy lekarzy w studiu, na sprawach zdrowia i medycyny. Co medycyna może tutaj pomóc, co lekarz, praktyk ze swojej już wiedzy praktycznej, nie tylko teoretycznej, może nam, rodzicom, doradzić, na co zwrócić uwagę, żeby nie było potem dolegliwych skutków, które oczywiście o wiele trudniej i dłużej się leczy, a lepiej zapobiegać, by te sytuacje w naszych rodzinach nie zaistniały, byśmy mieli możliwie zdrowe dzieci, jakie w tych warunkach naszych możemy mieć. Nie na wszystko mamy wpływ, ale na to, co mamy wpływ, to powinniśmy to uwzględniać. Także, pani profesor, przede wszystkim to co? Są zachowania pewne ryzykowne i powinniśmy unikać zbliżania się do tych zachowań ryzykownych. Nawet powiedzmy, żeby dziecko z góry było zniechęcone, nastawione negatywnie, przede wszystkim przez przykład rodziców własnych, żeby nie zahaczało o te sprawy, które mogą przynieść szkody na zdrowiu. Jakie te zachowania antyzdrowotne można by tutaj wyliczyć?
Ja jako pediatra chciałabym powołać się na wielki niepokój, jaki przedstawili nam pediatrzy na 5. ogólnopolskim konferencji Nowoczesna Pediatria, która odbyła się niedawno, bo 9-10 grudnia w Poznaniu, gdzie pediatrzy z całej Polski podkreślali, alarmowali, że zdrowie dzieci narażone jest na niebezpieczeństwo, o którym wcześniej nie słyszeliśmy. Niebezpieczeństwo związane z zachowaniem ryzykownymi dzieci, młodzieży w obliczu rozpadu rodziny, w obliczu rodzin niefunkcjonalnych, rodzin niewydolnych wychowawczo, ale także w obliczu nowych zagrożeń zdrowotnych. Ja chcę przypomnieć taką koncepcję, która wyraźnie mówi, że głównym czynnikiem determinującym zdrowie jednostki jest styl życia. 50 do 60%. Natomiast sam udział służby zdrowia czy innych czynników jest znacznie mniejszy. Czyli tak bardzo ważny ten styl życia, czyli to, co potrafimy przekazać naszym dzieciom, co potrafimy wypracować od urodzenia aż po dorosłość. Wychowanie właściwie ma największy efekt, kiedy opiera się na przykładzie rodziców. Dlatego też unormowany, prawidłowy tryb życia w rodzinie, stosunki miłości między małżonkami i dziećmi, ta więź ogromna, o której zawsze słyszymy w tych audycjach, ma niezmierne znaczenie. Jako pediatrzy cieszymy się, że coraz częściej ratujemy dzieci z niską masą urodzeniową, coraz mniej jest zgonów, ale martwimy się bardzo z tego powodu, że zostały osłabiony zakres badań profilaktycznych, wyprowadzony ze szkoły lekarz szkolny, wyprowadzony ze szkoły stomatolog, a także pielęgniarka sprawia, że dzieci nie mają absolutnie żadnej opieki medycznej. Są oddane pod opiekę rodziców. Dobrze, jeżeli są rodzice troskliwi, mają dostęp do lekarzy i chodzą i pilnują szczepień, pilnują profilaktyki, ale jeżeli rodzina jest dysfunkcjonalna, jeżeli rodzina jest niewydolna wychowawczo, opieki tej nie ma. I w związku z tymi zagrożeniami, które niesie życie codzienne, tymi trudnościami wychowawczymi, komunikacyjnymi z ludźmi w ogóle, tutaj powstaje problem, brak umiejętności komunikowania się w rodzinie i między uczniami. Wzrasta agresja w związku z tym. Agresja, która jest nakierunkowana na rodziców, na rodzeństwo, ale także na współuczniów. I ta agresja, która wynika z wielu przyczyn. Wydaje się, że musimy pomyśleć dlaczego. Czy wzrasta poziom stresu, czy też za dużo jest problemów, które nie może sobie poradzić uczeń w szkole, czy też jakaś wizja nieprawidłowa, telewizja jakaś jakieś, tak, nadmierne zaangażowanie w coś, co jest niemożliwe do spełnienia, bezradność ucznia. I w związku z tym, czy do tego dochodzą jeszcze somatyczne problemy typu obniżenie nastroju, depresja, bezradność, czy też bezradność w związku z agresją nauczycieli, czy kolegów, współkolegów, czy w ogóle świata całego, prawda? I tutaj czy to wynika z chorób, które coraz częściej są udziałem naszych dzieci. 15-20% choruje na choroby przewlekłe, choroby układu oddechowego, cukrzyca, astma, czy inne choroby cywilizacyjne, otyłość, która też nie jest przyjemną chorobą,
tak,
prawda?
Tak, tutaj czytam, co szósty młody człowiek ma nadwagę, a co dziesiąty cierpi na niedobór masy ciała.
Tak, i to jest bardzo straszna rzecz, która się pojawiła w ostatnich latach, że zubożenie ludności sprawia, iż po drugiej stronie mamy nadwagę, niedowagę. Kiedyś była nadwaga, bo to była jednak choroba cywilizacyjna, w sensie dużo jedzenia i tylko jedzenia dobrego, natomiast niedowagi nie stwierdzaliśmy tak dużo. Teraz zubożało, dzieci często nie dojadają i mamy 10% niedowagi. Natomiast otyłości przeciwwagą to się jest wyniszczenie. No to już jest skrajne jednostki chorobowe. I dlatego też musimy pamiętać, że to wynika, to wyniszczenie może być w związku z chorobą, na przykład anoreksja nerwoza, czyli tak zwany jadłowstręt psychiczny związany z patologią, z chorobą. Ja tak myślę, że cały szereg chorób, na które cierpi młodzież, wynika z wielu przyczyn, z wielu uwarunkowań. Ja tutaj myślę, że wzrost bezrobocia w społeczeństwie, czyli obniżenie stanu ekonomicznego rodziny. Następnie większe w związku z tym bieganie za pracą rodziców, żeby utrzymać na czarno, mniejsze zaangażowanie w rodzinę, wychowanie, zmęczenie rodziców, stąd też ta relacja jest przykra. Następnie brak należnej, właściwej infrastruktury lokalnej, żeby za to młodzież, dzieci zaangażować w różną dyscypliny sportowe, czy aktywność ruchową, która by zapewniła im wybieganie się, czas wolny, na świeżym powietrzu i ruch, który jest zdrowiem.
Znaczy, prawda? O to powinniśmy walczyć, ale bezpośrednio na to wpływu nie mamy.
Na to nie mamy, ale musimy też zwracać uwagę, żeby, czy nawet z dziećmi wychodzić wspólnie, żeby one miały zabawę na świeżym, wolnym powietrzu, żeby chodziły, spacerowały, czy też nie tylko do siedzenia przy komputerze, przy telewizorze, bez aktywności ruchowej, bez dużego wysiłku sportowego.
Ale zaczęła pani od stylu życia. Właściwy styl życia już jest nośnikiem jakiegoś również dobrego zdrowia. W tym stylu życia również jakiś chyba ważnym elementem jest pewien rytm dobowy, który jest systematyczny, panie doktorze.
Właśnie. To jest bardzo ważne, ponieważ człowiek ma genetycznie zakodowany rytm dobowy, czyli biorytmy, ponieważ jest dzień, jest noc, prawda, czyli dzień wypoczynku, dzień aktywności i to jest właśnie powodem często tych zachowań niestety antyzdrowotnych. Ten rytm dobowy należy zachować. Od pobudki do capstyku się mówi o wojsku, prawda? Podobnie uczeń. Uczeń to jest człowiek ciężkiej pracy. I młodociany, przecież dziecko młodsze, starsze i no, już licea, gimnazja sobie bardziej radzą, ale jednak wcześniej po prostu po odrabiance tak zwanej i po posiłku regeneracyjnym, no jednak wczesny sen, wcześniejsze kładzenie się spać. Sen powinien być dostateczny, 7-8 godzin i regeneracyjny. Po prostu ma wstać dziecko czy uczeń, prawda, wypoczęte z chęcią do życia i do nauki. No, po takiej nocy wyspanej, oczywiście lepsze samopoczucie, nie ma znużenia, senności na lekcjach i właśnie, żeby po prostu być dyspozycyjnym w szkole, w domu, to po prostu wcześniej się zbudzić, jeśli kładziemy się wcześniej jesteśmy w stanie funkcjonować lepiej. Więc toaleta, śniadanie pierwsze, po prostu w domu, prawda, niech to będzie treściwe, czy zupa mleczna, czy dodatek jakiś, prawda, białkowy, no kanapka do szkoły, to jest bardzo ważne. Właśnie zachowując rytm biologiczny, rytmy dobowe, więc to drugie śniadanie wypada około 11:00. Właśnie, to jest tak ważne, ponieważ zdarzają się nie dość rzadkie zasłabnięcia z powodu spadku cukru we krwi, czyli glukozy. Taka właśnie na WF-ie, czyli na apelach, zdarza się, często musieliśmy udzielać pomocy. Dalej w szkole. W szkole oczywiście nauczyciele, pedagodzy przestrzegają raczej, bo mam kontakty z nauczycielami, więc mają plany, układanie grafików także. Poniedziałek nie jest zbyt wydajny w pracy umysłowej, więc żeby nie tłoczyć właśnie sprawdzianów, testów w poniedziałki. Wtorek już jest aktywność umysłowa lepsza i taki zapęd do nauki. Środa jest bardzo dobra, środa, czwartek wydajne. I tu należy właśnie trochę takich bardziej wydajnych i trudniejszych zajęć. Piątek już jest słaby w wydajności umysłowej. I należy to uwzględnić w szkole i w domu. A sobota, mobilizacja przed niedzielą, więc jest zajęcia pozalekcyjne, jak sporty dodatkowe, czy języki obce, czy muzyka, powinny być właśnie w sobotę, jak zaplanowane z rodzicami.
To wskazówki dla rodziców, którzy są nauczycielami. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o systematyczność właśnie w odżywianiu, rano śniadanie, drugie śniadanie, również żeby ten obiad nie był całkiem wieczorem, o ile właśnie rodzice są w domu i mogą przygotować.
Tak. Często oczywiście tak zwana obiadokolacja, jest obiadokolacja. Owszem, to jest bardzo dobry, wspólny posiłek, prawda, no trudno upodobania, jak stać rodzinę, a wiemy jaka jest sytuacja ekonomiczna rodzin, szczególnie wielodzietnych. no niepełnych, nie, prawda?
Tak, ale to już jest inna sprawa. Jeżeli chodzi o odżywianie, o te złe odżywianie, do tego właśnie wchodzą również między innymi popularność, szczególnie wśród nastolatków, nastolatek, diet różnych, tak, odchudzających, prawda? I co na ten temat można powiedzieć?
Właśnie tak. Obserwując zresztą w czasie pracy w szkole, jak to młodzież właśnie coś chapnie, mało wartościowego, tak zwana żywność śmieciowa, bez zasadniczych składników pokarmowych, białka, tłuszczu, węglowodanów. To tu jest właśnie po prostu, żeby było żywienie urozmaicone. Zaczynać właśnie od napoju, od napój, powiedzmy z rana. Napój, woda niegazowana, sok, jakiś owoc. I w ciągu dnia również owoce. Warzywa bezwzględnie, przynajmniej 1-2 razy dziennie. Nawet piramida zdrowia podkreśla, że kilka razy na dzień powinno się, prawda? Skoro już wspomniałem o tej piramidzie zdrowia, jest rzeczywiście ona w promocji zdrowia bardzo podkreślana, czyli jeszcze raz u podstawy tej piramidy, można sobie wyobrazić, jest woda, czysta, zdrowa woda. Potem posiłek treściowy, prawda, taki, treściwy, białkowo, węglowodanowi, dalej właśnie kaszy zbożowe, pieczywo gruboziarniste, jest pełnowartościowe, prawda, dalej tłuszcze, no, oleje, no, ryba. Ryba dwa razy w tygodniu. Bezwzględnie to jest białko pełnowartościowe i no rzeczywiście w Polsce jeszcze nie ma tak bardzo zamiłowania do ryb. Boją się ościm, dzieci, młodzież. A przecież można sprawić to w różnej formie i podać bezpiecznie. Także i przede wszystkim posiłki urozmaicone i niemonotonny, nie zmusza dzieci do jedzenia i ma prawo dziecko szkolne czy mieć na to czy inne potrawy ochotę, więc nie należy zmuszać, terroryzować.
No właśnie, niektóre tak dzieci biorą kanapki, żeby rodzice już nie krzyczeli na nie, ale z tych kanapek nie korzystają, pozbywają się ich w szkole, wolą sobie kupić chipsy, batony tak różne, dużo cukru, dużo słodyczy, a szczególnie chipsy, to chyba zdrowe nie są w ogóle.
No właśnie, w ogóle smażone, prawda, w oleju, nie wiadomo ile razy przetapianym, przesmażanym, więc są, zaspokajają na krótko głód. I po prostu, no, patologiczne są takie objawy, jak bóle brzucha, wzdęcia, czy biegunki nawet. To jest kłopotliwe. Kiedy można proste potrawy, no, nieprzetworzone, można przygotować tanio i smacznie.
Jeżeli coś boli, to się bierze leki. I teraz znowuż kwestia też leków, używania leków w rodzinie, bo słyszę, że również leki, niektóre grupy leków są nadużywane. Nie te z przepisu lekarza, tylko właśnie te, co się kupuje, tak? Antystresowe, tak?
W Polsce według raportów WHO-skich w ostatnich latach dominuje nadużywanie leków przeciwbólowych, leków uspokajających i nasennych przez młodzież. Często bez recepty lekarza kupują. Potem są tak zwane aktywatory, czyli dopalacze też. Też są leki pobudzające, amfetaminy różnego, które już są lekami poprawiającymi nastrój, ale równocześnie jak gdyby mobilizujących mózg do większego wysiłku. I jest to tak zwane sztuczne stawianie siebie na wyższe obroty, które grozi właśnie uzależnieniem potem i stanami zdrowotnymi. Jeżeli człowiek będzie się tak cały czas nakręcał, dochodzi do wyczerpania i do, w razie niepowodzeń, do depresji. Tak długo nie można pracować. Uczyć się tylko na jakiś czas, żeby zdać egzamin, potem już się nie pamięta. Żeby się tylko zdać ten egzamin, a nie żeby się czegoś nauczyć. Czyli zmiana podejścia ucznia do życia. Nie na stopień, nie wyścig szczurów, nie na ten moment, tylko na całe życie. Żeby uczyć systematyczności w pracy, tak samo w nauce, żeby miał jakiś cel. Ja jeszcze też chciałam powiedzieć o tych dietach. Mówimy o prawidłowe żywienie, ale coraz to modniejsze są diety bezmięsne, diety jakieś hinduskie, wegetariańskie, które są bardzo szkodliwymi dietami. Popełniono na naszej uczelni kilka doktoratów, które zresztą recenzowałam, jeden z nich, gdzie badano stan zdrowotny młodzieży, która właśnie te wegetariańskie diety stosuje, te hinduskie i stan zdrowia potem dzieci ich. Okazuje się, że jest to bardzo groźne, niebezpieczne, bo zmniejsza się właśnie potencjał intelektualny tych dzieci. One niestety, rodzice, którzy mają ścisłą dietę tą wegetariańską, w naszych warunkach to grozi skutkami negatywnymi dla potomstwa ich. Dlatego kobiety nie powinny tego robić z myślą o swoim potomstwie.
Człowiek nie tylko je, nie tylko zażywa leki, ale właśnie jeszcze powinien się ruszać. Kwestia aktywności ruchowej, jeżeli już mówimy o stylu życia. No wiadomo, że śpi się na leżące, się człowiek nie rusza. Jak się siedzi w szkole czy przy biurku, no to też się nie rusza. Jeszcze patrzy się w ekran, to wręcz jest ustabilizowana głowa i kwestia potem ruszenia szyją, wszystko boli. Więc właśnie, jak tutaj jeszcze dołączyć elementy właśnie ruchu?
No aktywność ruchowa, czyli ja tutaj propaguję bardzo mocno udział w SKS-ach, w szkolnych kołach sportowych, w treningach różnego typu, często rodzinnych, jak gdyby takich sportowych zawodach, jeżeli to można sobie wyobrazić, a są takie rodziny wielodzietne, gdzie są zawody, gdzie są wzajemne jak gdyby podtrzymywanie się w zdobywaniu sprawności. Także bardzo ważne w szkole elementy właśnie gimnastyki międzylekcyjnej. Gimnastyki różnego typu, żeby człowiek mógł się znane są te międzylekcyjne pięciominutowe wstawki aktywności ruchowej, bo jak mówił profesor Dega, najlepszym lekarstwem jest ruch, nie zastąpionym w życiu człowieka. Także
ruch, pływanie również do
tak,
tego może
właśnie
trzeba
teraz
włączyć.
Właśnie te baseny. Ja mam nadzieję, że po tej olimpiadzie będziemy mieli dużo boisk, tak, bo to zapowiadane. I jeżeli te boiska są zrobione po to tylko, żeby zaistniały, a nie będą wykorzystywane, to jest wielka plajta. Natomiast musimy się nauczyć właśnie wykorzystywać te boiska, szkoły, żeby miały zaplanowane już organizacje olimpiad sportowych, a przedtem właśnie, żeby znalazło się czas i odpowiednia ilość godzin zajęć wychowania fizycznego. I tutaj w ręce właśnie profesorów, nauczycieli tego wychowania fizycznego, żeby go nie odkładać na godzinę wychowawczą czy na jakieś inne.
Właśnie, rodzice często ulegają namowom swoich dzieci, żeby zwolnienie z WF-u jak najdłużej.
To jest najtragiczniejsza sprawa, jaką możemy sobie wyobrazić.
Właśnie, pracując wiele lat w szkołach, w gabinetach lekarskich, więc to właśnie, co pan redaktor mówi, że wymuszanie zwolnień nadmierne, szczególnie u dziewcząt, ano bo to, bo niedysponowana i tak dalej, ale przecież to wpływa korzystnie na sylwetkę właśnie dziewczyny i chłopca, ale to jest właśnie takie opory. Natomiast nie chodzi o sport wyczynowy, umasowienie właśnie rekreacji fizycznej, czy w czasie zajęć lekcyjnych WF-u, czy pozalekcyjne. Właśnie narciarstwo biegowe teraz jest takie też korzystne i modne, czy siłowe. No, i właśnie te sporty walki, no można też promować. Zabezpieczenie, prawda, zawodów i to, jeśli chodzi właśnie nawet w PiS-u, to muszę powiedzieć, że są trenerzy bardzo oddani, zamiłowani, że tych małolatów już kierują na i prowadzą na właśnie takie ogólnorozwojowe ćwiczenia. Chętnie. To nie tylko wpływ na rozwój fizyczny stymuluje, ale i po prostu na psychikę. Dzieci właśnie nabiera odwagi, jakiejś pewności siebie, a nawet no chyba w szkole mniej problemów mają. Tak, to jest bardzo ważne. Nie dyskwalifikować. Nauczyciele WF, zresztą przecież trenerzy wiedzą o tym, że nie dyskwalifikować dzieci i młodzieży, a zachęcać do umasowienia WF-u, sportów takich lekkoatletyki głównie, no pływania. Ten bezruch, walka z tym bezruchem, z tą nasiadówką. Prawda.
No a w rodzinie po prostu, no jeżeli wiesz, można, to robimy wycieczki.
Wycieczki,
czy
tak,
to piesze, rowerowe.
I rekreacja, no taka sobota, niedziela. No długie spacery. No czy całą rodziną, czy z ulubionymi zwierzątkami. No przecież to jest naprawdę nas odpręża i taki, no najlepszy to jest na łonie natury. Właśnie.
Są różne ścieżki, tak, zdrowia, tak, różnego rodzaju.
No dać przykład. Już nie patrzą na nas takie, jak na dziwaków. Po prostu biegamy, skaczemy, a nawet, proszę Państwa, tu warto rodzicom zapytać, nie zabraniać iść na studniówki, jest karnawał, niech się bawią. Taniec, ogromną ilość kalorii traci się, prawda? Także i sylwetka poprawia się i buduje jakoś psychicznie, no w ogóle taniec. To jest właśnie to. I bardzo, bardzo korzystnie wpływa. Odstresowuje. A przecież wiemy, że niestety nie można uniknąć stresów, czy jakichś nawet niedomagań po tym z tego wypływających. A bóle głowy, bóle brzucha i tak. Po prostu zaniechać tego lenistwa ruchowego, tylko no właśnie w przerwach między lekcjami, tak samo w odrabiance w domu to praktykować. Z mamą, z tatą zachęcić rodzeństwo swoje. Ja nie zapomnę, jak z małymi dziećmi. No to dzieci bardzo lubią, kochani, lubią tor przeszkód taki, domowy tor przeszkód. Nawet i małolaty, i szkolne w tych pierwszych lat. Tak, w większym pokoju można zorganizować bezpiecznie tor przeszkód domowy taki. Ja nie zapomnę, z córką i synem, szczególnie syn dokazywał w domu i to jest bardzo piękne. Mhm. Nawet odpoczywamy razem z dziećmi. Mhm.
Tak, ale jeżeli już jesteśmy przy tańcu, no to wtedy przechodzimy znów do zachowań ryzykownych, bo z tańcem wiąże się bardzo często niestety szereg różnych takich spraw jak alkohol, palenie, no również inicjacja seksualna, narkotyki. Także może coś jeszcze z tej gałęzi niebezpieczeństw, w jaki sposób na to reagować, tak. Bo no co komu zaszkodzi, żeby pije troszeczkę, no sobie rodzice niektórzy mówią. To jest bardzo duża ranga tego problemu, coraz bardziej, tak. Bo alkoholizm w Polsce niestety cały czas rośnie i młodzież bierze przykład ze starszych. Dlaczego nie?
Tak. Pan redaktor rzeczywiście bardzo, że
bierze przykład ze starszych. Przyzwolenie na picie napojów alkoholowych, a już przyzwolenie na picie piwa staje się coraz bardziej odgórne, że tak powiem. Od wprowadzanie piwa na stadiony, wprowadzanie do szkół, bo napij się piwka, nawet tatuś zachęca, bo to ci nie zaszkodzi. Okazuje się, że 6 butelek piwa, pół litra wina i 60 wódki to są codziennie pite przez na przykład kobiety, powoduje uzależnienie i powoduje, jeżeli zajdzie w ciążę, powoduje zespół płodowy alkoholowy. I to już byłoby, mówię, może spowodować, oczywiście, jeżeli to jest nagminnie prowadzone. To jest zagrożenie dla życia następnego pokolenia, dla zdrowia. Dlatego też te podejmowanie ryzykownych zachowań z alkoholem, z seksem, który jest propagowany jako bezpieczny, odpowiednio zabezpieczony, jest wielką tragedią przyszłego pokolenia, naszego pokolenia, ponieważ rozprzestrzeniają się choroby weneryczne. Zabezpieczenie, jak podaje się, nie chroni przed chorobami wenerycznymi, nie chroni przed chorobami właściwie przez HIV-em, prawda? Dlatego też myślę, że propagowanie właśnie czystości przedmałżeńskiej i jakiejś wielkiej tej wielkiej osobistej godności jest bardzo moim zdaniem na czasie wobec tego permisywizmu życiowego. Aktualnie używaj świata, póki służą lata. Nie, używaj świata mądrze, abyś mógł wyrosnąć na dobrego, mądrego człowieka.
Czyli w domu nie mamy czasopism, w których jest pornografia.
Tak, tak.
Nie oglądamy filmów pornograficznych,
tak jest.
Wręcz wyłączamy wtedy telewizor i to rodzice robią.
Rodzice to robią.
I rodzice rezygnują, a nie tylko wypraszają z pokoju dzieci.
Tak.
Bo to nic nie daje. Nie nagrywamy takich rzeczy, nie rozprowadzamy takich materiałów i sami jako małżonkowie budujemy naszą miłość w oparciu jak o Chrystusa. Polegamy na budowaniu właśnie dialogu między nami a Bogiem. I okazuje się, że ta miłość może wzrastać między małżonkami w miarę upływu lat. I dzieci na to patrzą, i dzieci się cieszą, budują swój własny jakiś pogląd na te sprawy i są mocniejsze psychicznie w różnych potem sytuacjach życiowych, które mogą być mocno stresujące, nie podlegają jakimś załamaniom psychicznym.
Tak. Ja jeszcze chciałabym podkreślić bardzo ważną, jaką tą zachowanie, czyli zachowanie zdrowotne, które jest jakby przeciwieństwem do zachowań antyzdrowotnych, szukanie rozwiązań w dialogu i w modlitwie rodzinnej, wzajemne za siebie. I ja myślę, że poświęcanie się dla dzieci, poświęcanie się dla rodziny, dla rodziców jest niezmiernie ważne. Rezygnowanie ze swoich przyjemności na rzecz kogoś najbliższego. To nie musi być wyrzucane potem, tylko wypływa to z czystej miłości, z pewnego zobowiązania. Ty jesteś moim dzieckiem, ale ty jesteś moją mamą też. Należy się ode mnie nie tylko szacunek, ale także wysiłek zrobiony dla matki czy dla ojca.
Tak, przepraszam, pani profesor wspomniała o modlitwie. Za 2 tygodnie zapraszam 7 lutego. Będzie temat modlitwa rodzinna, a modlitwa małżonków ksiądz Marek Borowski poprowadzi.
Jest to bardzo piękna sprawa. My przeżyliśmy, to znaczy ja przeżyłam w małżeństwie już 52 lata i kiedy wstępowałam w związek małżeński, taki ksiądz właśnie na studiach powiedział nam, dziewczyny, jeżeli chcecie nie mieć cichych dni w swoim małżeństwie, to od razu zaczynajcie od wspólnej modlitwy. I ta modlitwa codzienna pomoże wam być wzajemnie czystymi i będziecie umieli przebaczać nawet w trudnych sytuacjach i dochowacie się wnuków i prawnuków w miłości. Myśmy to utrzymali, nasze dzieci buntowały się, nie chciały się z nami częstować, ale jak długo będziemy? Ano, tak długo, jak długo nie założysz swojej rodziny. Oni to samo robią teraz w swoich rodzinach, ponieważ najlepszą metodą wychowawczą jest przykład. I jeżeli jesteśmy wystarczającym autorytetem dla własnych dzieci, a które doskonale rozpoznają naszą prawość lub nieprawość, wierność lub niewierność, wtedy stajemy się prawdziwymi wychowawcami.
Mamy też podobne doświadczenia z żoną. Kwestia właśnie jeszcze tych zachowań ryzykownych. Dlaczego to tak ostro właściwie z tym walczyć, z używaniem alkoholu w ogóle, narkotyków. Młodzieży, narkotyków, palenia i tak dalej?
Tak, moi drodzy, więc bardzo, bardzo to jest istotny problem, ponieważ niestety w Polsce, szczególnie może z Europy, no te tradycje niestety nadużywania alkoholu, taka fałszywa gościnność, że wesele, że wszystkie imprezy muszą być zakrapiane. Przeciwnie, ja byłem na kilku weselach bezalkoholowych, bardzo świetnie się bawili i młodzi, i goście. Także należy promować zdrowy tryb życia, czyli trzeźwość, prawda? No nie musimy, szczególnie do abstynencji, nie namawiamy nawet starszej młodzieży, ponieważ zwykle do 18 lat, no zobowiązuje się, wyrzekają się, prawda, przy pierwszej komunii, że nie będą używać alkoholu. I często, no niestety, łamane są te terminy i właśnie zaczyna się dramat. Słyszy się nieraz bardzo przykre, niestety, tak w garze takiej żarbie młodzieżowym. Wypij, będziesz łatwiejsza, albo, prawda, jedno piwo, drugie i chłopak mój. Więc autentyczne, takie, no, mimo woli. dolatują te słowa. Także to wyzwala agresję. Niestety nie tylko skutki, prawda, somatyczne, głowy, nerwy i w ogóle rozdrażnienie, ale przecież to wciąga. To po prostu to pozorne dobre samopoczucie, ten nastrój chwilowy, czasowy, starają się przedłużać. I to jest właśnie droga do uzależnienia i alkoholowego, i innymi środkami. Także promować należy rzeczywiście imprezy rodzinne, czy inne, prawda, uczestniczyć. Odmówić śmiało po prostu. Nie, dziękuję, nie piję. Dziękuję, nie palę. Bo to się wiąże z tym. No i kochani moi, również z takim zachowaniem ryzykownym właśnie są te właśnie inicjacje seksualne i ryzykowne zagrożenie aborcją. Nie zapomnę, warszawski kolega przed laty już, no mówi, przychodzi do mnie dziewczyna i no żal się, nie wiem, wciąż jestem. A z kim? A nie wiem, a co, jak to? No bawiliśmy się w gwiazdę. No już bez opisu jak to wygląda, ale do tego stopnia, prawda, no alkohol niestety przytępia ocenę moralną i no opory, prawda, psychologiczne i moralne, i niestety popada się w takie stany. Także względnie szkoła. Szkoła promuje zdrowie i trzeźwość, aktywność ruchową, zdrowe odżywianie. Nie właśnie w sklepikach szkolnych jakieś chińskie no, produkty takie niepewne i właśnie nadmiar słodyczy, czy no, mało wartościowe, nie idą na zdrowie, a przeważnie i nadwagi powoduje i albo z kolei skrajne fakty, jak jadłowstęp psychiczny, bo chce być zgrabna, bo chce być modelką. No i właśnie na psychice to się odbija. I właśnie takie licealistki, gimnazjalistki, no tracą kobiecość swoją, prawda? I bardzo po tym przeżywają, bardzo boleją nad tym. I z jednej skrajności, nadwagi czy otyłości wpadają w drugą. Tak.
To ja jest bardzo trudny problem. Jeszcze chciałabym dodać właśnie, że jeżeli rodzice obserwują zmiany nastroju dzieci, jakąś agresywność, niewytłumaczalne, należy się zastanowić, czy nie mamy do czynienia z dopalaczami, z energetyzującymi substancjami, które dzieci zaczynają zażywać. I jeżeli zobaczymy, że u dzieci skarżą się na, czy młodzież na bóle głowy, kołatanie serca, potliwość, czy też przyspieszenie oddechu, czy też mogą podejrzewać wtedy narkotyki i mogą zauważyć w kieszeni jakiś proszek, jakieś podejrzane kontakty z innymi, inną młodzieżą, jakieś kradzieże pieniędzy, bo się kupuje narkotyki, czy jakieś tam ekstazy, czy inne. Dlatego też tu rodzice w tym okresie między szczególnie 11 a 15 rokiem życia, kiedy jest ten okres dojrzewania, kiedy jest ta bardzo wielka huśtawka nastrojów, nie musi, a to on dojrzewa, on wyrośnie z tego. A może to mamy do czynienia właśnie z jakimiś problemami już typu brania narkotyków, brania najpierw lżejszych, potem cięższych narkotyków, amfetaminy i innych leków, albo też już ciężkich narkotyków, kokainy czy heroiny. I w związku z tym rodzice muszą na to zwracać uwagę, z kim się kontaktują dzieci, jak przeżywają, jak sypią, bo często w ogóle nie rozmawiają. Przychodzi dziecko do domu, nie, zamyka się, idzie do swojego pokoju, zabiera jakieś jedzenie, albo przychodzi agresywny, albo się kłóci, albo ciągle mu jest źle w tym domu, to znaczy jest alert. Coś trzeba zauważyć. Rodzice często nie chcą zauważyć tego, że może niektórzy mówią, no przecież on na pewno bierze narkotyki, ale nie, mój syn to na pewno nie, prawda? On zmęczony był i usprawiedliwiają, a nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy, niestety.
I teraz jakiekolwiek właśnie zabranianie dzieciom tego, czy, takiego czy innego postępowania, czy jakieś reagowanie na to, że właśnie wychodzi z pokoju, nie będzie z wami siedział. Co w tej sytuacji robić? Na pewno trzeba dziecku poświęcić znacznie więcej czasu. Tak? Po prostu z nim otworzyć. Być, z nim rozmawiać, jego słuchać, co ma nam do powiedzenia. Jeżeli już jakaś ta przepaść między nami się już zaczęła utwarzać, jakiś mur rosnąć, to trzeba oczywiście dużo więcej włożyć wysiłku i czasu, żeby na nowo odbudowywać tą więź, bo bez tego no, dziecko będzie rosło obok nas, a potem i przeciwko nam. Będą jakieś problemy z prawem, przestępczość i tak dalej. I będziemy zrozpaczeni. A wszystko dlatego, że za daleko byliśmy od naszego dziecka. Musimy być blisko, musimy z nim rozmawiać, być czuli, jak przychodzi do nas i coś chce, zatrzymać się, mieć czas. Mamy tyle ważnych spraw, ale wychowanie jest bardzo ważnym zadaniem rodziców.
I wyrażanie miłości też. Dzieci oczekują od nas słów, że my ich kochamy. Żeby oni byli pewni, że my ich zawsze kochamy, że nie dlatego, że on coś złego zrobił, no to już mnie rodzice nie kochają, mnie odpuścili. Nie. Rodzic i matka i ojciec kocha bezinteresownie do końca życia. Istnieje tak zwana wrodzona, genetycznie uwarunkowana potrzeba opiekowania się swoimi dziećmi w rodzaju ludzkim właśnie zakodowana i do końca, dopóki będą dorośli, matka ma zawsze potrzebę opiekowania się. Instynkt to nie jest. Jest to rozumowe, mądre, potrzeba psychiczna.
Nie tylko matka, ale ojciec również powinien, szczególnie w wieku już późniejszym, być więcej ze swoim synem, ze swoją córką, być dla niej, a nie to, że tylko coś będzie rozkazywał, kazał, wymagał, a już czasu nie będzie miał. Bo to jest budowanie przepaści, a nie więzi.
Baraszkowanie z ojcem. Coś wspaniałego.
No to od małego.
To są tak. Od małego noszenie na barana, bawienie się w konia. Tak. Przecież to są niezapomniane przeżycia, które potem będą owocowały opieką nad umierającym ojcem, nad sparaliżowaną matką i troskliwością. Bo właśnie przypomnij sobie, przecież mamo, ja to jestem dla ciebie ciężarem. Nie, mamo, nie jesteś ciężarem, bo pamiętam, jak ty mnie nosiłaś, jak się ze mną bawiłaś. Kiedyś wcale ci nie było lekko. My umiemy odtworzyć to i umiemy być potem wdzięczni. Zawsze mówię, że żłobki odwdzięczają się potem oddaniem ojca, matki do domu starców. Niestety jest to taka zapłata pokoleniowa.
Tak, wydaje się.
Ale też ważną rzeczą jest, żebyśmy też wzajemnie się słuchali i wzajemnie przebaczali, bo czasem mamy krzywdę od rodzica, mamy krzywdę od dziecka, ale żebyśmy umieli przebaczyć, a przebaczenie buduje więzi, buduje, odbudowuje właściwą atmosferę domu.
Przebaczyć, przeprosić, jeżeli postąpiliśmy niesłusznie, co się zdarza.
Matka też może umieć, powinna przeprosić. Ojciec też.
Dzieci.
Dzieci także. Nie wolno tego zostawić bez rozwiązania problemu tak zwanego pozytywnie.
Bardzo piękny ten dialog był. Właśnie podkreślanie partnerskiej postawy właśnie ojca do syna, córki do matki, bo zerwanie więzi to jest dramatem, większym jeszcze problemem w rodzinie. Czyli tak po kumplosku. No wiem z własnego doświadczenia, syn chce być traktowany tak po partnersku, równo, prawda, a nawet po imieniu, ale to jest w granicach takich, prawda, przyjacielskich i dystans, kiedy trzeba, zachowuje. Niemniej młodzież właśnie starsza, dorosła, nawet już w związkach małżeńskich, po prostu lubi być traktowanym jako po partnersku. Natomiast no ja sprawdziłem i w domu, i w szkole taką zasadę, po prostu, że dorosłych trochę traktować jak dzieci, dzieci jak dorosłych. Jakie to, na przykład takim gest podanie ręki na małolatowi, czy jak to go buduje, bo ja jestem facet, ja jestem mężczyzna i ojciec mi pierwszy podał rękę. I to jest bardzo ważne, zauważyłem, nawet w gabinecie, wszystkimi się witałem. z rodzicami czy z dziećmi, to bardzo budujące. Podkreślić i wymienić jego imię. To już może, choć tu zahaczamy o higienę psychiczną, bardzo ważne do rozwoju, prawidłowego rozwoju osobowości. I właśnie takie dyskretne, ale przyjacielskie partnerstwo, w sensie dziecko-rodzic. No i to owocuje, to owocuje. Znaczy,
z pełnym szacunkiem, tak. I tak właśnie jedynie rodzice mają prawo do swoich dzieci powiedzieć, tak, synu, córko. Tak. Także po imieniu oczywiście, ale również i wymienić czasami właśnie, powiedzieć, synu.
Tak,
ja cię
tak,
doceniam.
Bardzo,
owszem, bardzo nie ważne. Podoba mi się, że nie udało ci się tutaj w szkole z tymi ocenami, ale doceniam twój wysiłek, twoją pracę i chętnie ci pomogę.
Więcej
chwalić niż zanieść.
No właśnie, mówię, ja zauważyłem w relacjach naszych, na przykład, to syn, właśnie, tata, kocham cię, nawet gdy mi coś tam powiesz tak przeciw. Ja mówię, właśnie, odwzajemniam się tą miłością i to jest budujące. I nie trzeba się afiszować, ale niemniej to na co dzień okazywać. Zasada drobnych radości, że dziecko, nawet starsze i dorosłe, ono chce być nadal kochane przez rodziców, dziadki, babci, tak. Może ten gest właśnie, ja wiem, że pogłaskanie, to jest, okazuje się, jest bardzo ważny dla małego, ale i dla dorosłego. Fajnie, wiesz, zachowałeś się, fajnie, budującym, na ciebie można liczyć, prawda?
W pewnym wieku chłopcy, no, nie za bardzo chcą być przytulani, tak, są tacy sztywni
dystans,
trochę,
tak,
ale to tylko takie wrażenie sprawiają, a faktycznie
tak.
Chcą, żeby się do nich zbliżyć i rękę
to,
położyć.
Tak, jak jesteś. Mm-hmm. I właśnie ta wspólna modlitwa. Ja wiem po swoich dzieciach, po prostu tak na duchową stronę schodzimy, ale właśnie bardzo dobrze, trzeba to podkreślić. Dzień zaczynać znakiem Krzyża Świętego modlitwą i wieczorem pobłogosławić. To jest rodzaj kontaktu z dzieckiem. Pobłogosławić dziecko na czole. To nie tylko duchowni, ale my rodzice. To jest piękne. Mówi, mój dorosły syn mówi, tata, wiesz, daje mi to poczucie bezpieczeństwa. Mówi, jakiś taki pewniejszy jestem. Wychodząc, prawda, kiedyś do szkoły i do pracy, to mnie również buduje. Tak.
Tak, niewątpliwie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nasi goście to pani profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ludwika Sadowska i doktor nauk medycznych pan Stanisław Rumiński. Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu z nami, z lekarzami, pediatrami. Telefony 655-23-55, 655-23-56, kierunkowy do Torunia 56, w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, dla zagranicy 58-56-655-23-33 i 48-56-655-23-66. drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mamy pediatrów w studiu. Temat: antyzdrowotne zachowania dzieci i młodzieży. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Henryk z Zachodniopomorskiego. Otóż chciałem właśnie do audycji tak bardzo cennej. Jest, drodzy Państwo, pan doktor i pani również, jest wiele rodzin wychowuje po prostu dzikie dzieci. Na czym to polega? Z chwilą niemowlęcia, jak tylko od razu wózek wejdzie, to natychmiast wózek odwraca się w odwrotną stronę. Dziecko nie ma kontaktu z matką i ojcem. Mało tego, niejednokrotnie po prostu matka sobie tam jakiś telefon czy coś w tym rodzaju, to dziecko z gołymi rączkami czy coś w tym rodzaju. Następnie takie scenki, po prostu zwracam uwagę takiemu koledze, mówię: słuchaj, jak ciebie dziecko zachowa w pamięci, jak ty odwracasz to dziecko. I on natychmiast mówi: słuchaj, a ten wózek to mi się odwraca, mogę go odwrócić, no to weź go odwróć. I natychmiast odwraca zupełnie inaczej.
Słusznie.
Dziecko po prostu w sposób niesamowity, ja to obserwuję, jak wchodzi takie dziecko, po prostu w sposób niemalże zdziczały, że tak powiem, idzie do sklepu, w półki, gdzieś tego nie słucha się rodziców, nie tego. Zwracam koledze uwagę: słuchaj, ty nie bój tego dziecka w ten sposób, weź do siebie, zupełnie będzie inaczej. A niech dziecko poznaje świat. Ja mówię, ono pozna świat, ale ciebie już później nie pozna. W każdym razie jest, ja sobie nie wyobrażam, bym tak wychowywał dzieci. I jedno, oczywiście, tutaj bardzo dużo się mówi o chłopcach i tak dalej. No niewątpliwie, chłopcy, kiedyś nie było harcerstwa, nie było tego, teraz troszeczkę jest nieco lepiej. Niemniej jednak ja nie mogłem pozwolić na to, żeby dziecko było bez, że tak powiem, bez ducha, bez polskości. Dwóch synów poszło ministrantów i nie żałują tego. Oczywiście takim moim wrażeniem najwyższym to było to, jak dwaj synowie w Komrzach byli przy ślubie córki. To było dla mnie największe święto. I w ten sposób myślę, że trzeba postępować w sposób jakiś bardzo, bardzo odpowiedzialny. Ojcostwo, zarówno a macierzyństwo szczególnie. Teraz są piękne warunki, że można z żoną być w szpitalu. No to są, to jest niesamowite. Kiedyś nie było tego ja tych warunków. W każdym razie uprzejmie proszę o zwrócenie na tego typu sprawę uwagi. Dziecko nie może być bez kontaktu z rodzicem.
Wzrokowego
ono się,
tego.
Nieprawda, że to poznaje świat, czy coś w tym rodzaju. Ono poznaje świat poprzez rodzica.
Dobrze, panie Sławku, dziękujemy bardzo. Nasi goście się jeszcze wypowiedzą. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo za tą uwagę. Myślę, że pan chce nam powiedzieć o tym, co jest niezmiernie ważne, abyśmy od urodzenia dziecka, od poczęcia dziecka wychowywali w wielkiej miłości, abyśmy kształtowali jego więź z nami, z matką, z ojcem, abyśmy w sposób profesjonalny, najpierw instynktowny, matka tuląca dziecko, nie pozwalająca na krzyk, nie pozwalająca na agresję, tuląca dziecko, dająca ciepło, bezpieczeństwo i ta więź wzrokowa, która jest niezmiernie ważna już od momentu urodzenia, w momencie karmienia, pielęgnowania, przysłuchiwania się temu, co dziecko mówi, zwracanie uwagi na szybką odpowiedź, na szybkie niepozostawianie bez odpowiedzi, bez słownej, wzrokowej kontaktu i to wszystko buduje tak zwaną więź emocjonalną. I wtedy, oczywiście pan mówi, że dziecko przodem odwracać tyłem. niekoniecznie można wózek także do przodu przez parę minut prowadzić, patrząc dziecko do przodu, ale jeżeli go noszę na ręku, przytulam go, opowiadam mu, dziecko czuje się bezpiecznie. Myślę, że właściwy sposób kształtowania się więzi w pierwszym roku życia owocuje swobodą i jakąś wielkim poczuciem bezpieczeństwa w drugim, trzecim roku życia. I wtedy nie ma choroby sierocej, nie ma zespołu tak zwanego deprywacyjnego, nie ma lęku, nie ma bezradności i nie ma właśnie rozkrzyczanego dzieciaka, który nie słucha matki, bo matka słuchała jego i on także wtedy słucha.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radia Maryja.
Nie będziemy chwalić Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Lucyna z Łodzi. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że bardzo popieram tego pana, który poprzednio mówił, bo jestem również za tym. Zawsze również miałam córeczkę, którą zawsze woziłam tak, żeby przodem do mnie patrzyła i rozmawiałam z nią. Jak ją nosiłam na rękach, kiedy jeszcze nic nie rozumiała, jak była maleńkim niemowlęciem, to mówiłam do niej, śpiewałam i różne tam piosenki dziecięce, wierszyki i tak dalej. Nieważne, że ona nie rozumiała, ale ja rozumiałam i przekazywałam jej jakąś więź od siebie. I również potem pomagałam córce w wychowywaniu dwóch synków. Mam, jestem babcią wnuczków 4-letniego i 10-letniego. Szymon ma 4 latka, Hubert ma 10 latek. I pomagałam do 7 roku życia Huberta, czyli do zakończenia pierwszej klasy i do 1 roczku życia małego Szymona. I naprawdę proszę mi wierzyć, że rodzina trzypokoleniowa, kiedy nawet no nie mieszka się razem, ale dochodzi się, pomaga się tym dzieciom. Jestem osobą bardzo wykształconą i starałam się córce pomóc nie tylko w sensie, żeby ułatwić jej to życie, ale to, ten kontakt intelektualny z dziećmi, czytanie bajek, lepienie tych różnych figurek z plasteliny, malowanie, rysowanie. Tak wychowywałam córkę i w taki sposób wychowywałam wnuki, kiedy dzieci były w pracy, czyli moja córka i mój zięć. I to jest cudowne, to jest wspaniałe. Dziecku naprawdę nawet w przedszkole tego nie zastąpi, jeśli jest ktoś taki w rodzinie. I po prostu uważam, że wszystko, co można dać dzieciom, kiedy już człowiek może im pomóc, że już nie jest związany zawodowo, a może w jakiś sposób czuje się jakiś taki żywotny, chce pomóc, ma energię i tak dalej, no to jest niezastąpione. I oczywiście w duchu katolickim, ksiądz proboszcz, kiedy przychodził do nas, to zawsze witał dzieci Szymona i Huberta, że mają takie wspaniałe imiona, że są dziećmi jakoś biblijnie związanymi i zawsze witał, o, jak panowie są ładnie ubrani, bo tatuś w niebieskiej koszulce, dzieci w niebieskich koszulkach i tak dalej. To jest cudowne. No i tyle chciałam powiedzieć i bardzo dziękuję państwu za
to. Dziękujemy pani Lucyno, z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Gmazowieckiego.
Witamy panią.
Ja chciałam zwrócić uwagę na pewną rzecz. Z tego, co obserwuję, to jeżeli chodzi o dzieci, o ich zachowanie, to mnie się wydaje, że w obecnych czasach bardzo, bardzo, że tak powiem, dzieci rozbija fakt, że rodzice nie są razem, bo jest dużo teraz małżeństw, z tego co widzę, które przeżywają jakiś kryzys, jakieś takie separacje. Dużo młodych małżeństw jest po rozwodzie. I sama mam taką wielu znajomych i widzę po dzieciach, że one po prostu się zamykają w sobie, odreagowują to później w szkole, gdzieś tam w grupach swoich, rówieśniczych i to one uciekają po prostu. Wtedy w narkotyki, w alkohol. I jakoś tak, jak patrzę też w serce kraja, kiedy widzę te dzieci, bo sama mam kontakt z wieloma dziećmi, które, że tak powiem, mówią wprost, że to ich przerasta. Ten problem tego kryzysu rodzinnego, który dotyka ich, to po prostu one emocjonalnie tego po prostu nie są w stanie przeskoczyć.
To za duży ciężar. Za duży ciężar.
To jest duży ciężar, to jest duże obciążenie psychiczne. Bardziej, że teraz, kiedy, że tak powiem, te dzieci mają bardzo dużo zajęć i często jest tak, że są wypychane, już pomijając szkołę, ale mają dużo, że tak powiem, jeszcze takich dodatkowych zajęć narzuconych jakby jeszcze przez rodziców, przez ambicje ich może. A to niech jeszcze pójdzie na język, a to na jakieś kółko, zainteresowań, niekoniecznie zgodne z nawet zainteresowaniami tych dzieci. Jakby one, no, nie mają czasu nawet na budowanie tych więzi, relacji.
Z rodzicami,
a tak. Nie ma rodziców, Stefa.
Nie ma, tak. One są od rana do wieczora, jak pójdą, wstaną o 7 rano, po 8 do szkoły, wracają, patrzę, godzina 16, 17. To już jest wieczór. Jedynie lekcje, ogarną się spać i od rana znowu to samo. Kiedy one mają?
Tak, dziękujemy Pani Mario za to stwierdzenie. Mario, niestety słuszne.
Niestety, największą krzywdą dla dzieci jest rozwód rodziców. Każde dziecko pragnie mieć mamę i tatę, pragnie mieć wzorzec ojca i matki, aby mogło nauczyć się, jak potem być sama matką czy chłopiec mężczyzną. Dlatego też życie dziecka w rozbitej rodzinie, często kłócące, gdzie wygrywają sobie w swoim egoizmie małżonkowie, rodzice dziecko zabierają, krzywdzą to dziecko, nie pamiętając, że przecież dziecko potrzebuje czułości, miłości obojga rodziców, kochających się. Dzieci często są małymi bohaterami takich rozbitych małżeństw. Często nie opowiadają nikomu, bo się nie tylko wstydzą, ale ich marzenia zostały legły w gruzach. Tęsknią za tym prawdziwym domem, gdzie jest mama, gdzie jest tato, gdzie jest ciepłe mieszkanko.
Dziękuję bardzo i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy raz jeszcze, bo coś nam przerwało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja do audycji.
Na wiek wieków, amen. Proszę bardzo, jest Pani na antenie. Kogo witam i skąd?
Wiesława z Kanady. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję za tą piękną audycję, za ten piękny temat poruszany dzisiaj. I ja chciałam właśnie takich... taką uwagę wnieść, że jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, na przykład to jest zauważalne na przykład w kościele. Rodzice przychodzą z dziećmi i jakoś ciężko im uspokoić swoje dzieci. Pozwalają dzieciom na bieganie, rozrabianie, na bawienie się kluczami, bo tych kluczy jest pęk i dzwonią tymi kluczami, albo śpiewniki biorą dzieci i kartkami wertują, a rodzice jakoś tak sobie nic z tego nie robią, nie zwracają na to uwagi. I właśnie tu widzę, że rodzice sobie nie potrafią poradzić z dziećmi, nie potrafią ich przygotować na przykład do zachowania się, jeżeli przychodzą z dziećmi na mszę świętą. Ale to nie tylko zauważyłam u rodziców młodych, nawet i już trochę starszych rodziców, ale także babcie. Babcie czasami też jak przychodzą z rodziną całą, to tak samo, tak jakby były bardzo, bardzo się cieszą z tego, że dziecko tam skacze, że nie zachowuje się odpowiednio. I tutaj tak prosiłabym może, żeby właśnie może trochę też na ten temat powiedzieć, że jeżeli przychodzimy z dziećmi, uczmy te dzieci odpowiedniego zachowania się. Ja nie wiem, dlaczego te dzieci nie słuchają rodziców, dlaczego ci rodzice nie potrafią sobie poradzić z tymi dziećmi w kościele, żeby spokojnie siedziały i no bo jeżeli zabierają dzieci już na mszę świętą, więc powinny się też odpowiednio zachowywać, no bo jeżeli pozwalają dzieciom właśnie w ten sposób się zachowywać na mszy świętej, to jest też no nie takie niedobry przykład rodziców dla dzieci. No i oczywiście ja nie wiem, czasami trudno mi to zrozumieć, dlaczego właśnie w ten sposób rodzice się zachowują. No a jeszcze dodatkowo widzi się, że są tak jakby bardzo uszczęśliwieni, że dziecko sobie biega. No, także bardzo dobra jest ta audycja, dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Wiesławo.
Tak, radziłabym, aby rodzice też właśnie taki nacisk na to położyli, że nie, że dziecko może sobie robić, co chce. Od małego należy dziecko wychowywać w dyscyplinie i oczywiście to się robi z miłością, jeżeli w domu zasady i dziecko się przygotowuje do tego, że idziemy teraz do kościoła i masz być grzeczny, masz słuchać i właśnie, bo po to się dziecko zabiera też do kościoła, żeby go uczyć od małego. A jeżeli tak, dziecko się zabiera po to, żeby zabierać mu bajeczki do czytania albo jakieś jeszcze misie, różne
dobrze,
zabawki,
Pani Wiesławo.
Żeby dziecko miało zajęcie.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Bóg zapłać. Brak posłuszeństwa w kościele jest tylko obrazem tego, że tego posłuszeństwa nie ma prawdopodobnie w żadnej innej dziedzinie. I to już jest szerszy temat po prostu jakiegoś zdyscyplinowania samych rodziców, którzy nie za bardzo rozumieją, na czym polega wychowanie, bo bez posłuszeństwa nie da się wychować dziecka, ale to jest już inny temat i sprawami posłuszeństwa i wychowania zajmujemy się na innych audycjach. Teraz mamy w studiu pediatrów i mówimy o zachowaniach, które są przeciwne zdrowiu, antyzdrowotnych, które skutkują potem różnymi innymi złymi objawami w naszym życiu rodzinnym. Także korzystajmy może z tego, że wyjątkowo mamy lekarzy, pediatrów i zajmijmy się może tą tematyką bardziej związaną ze zdrowiem, nie tylko z zachowaniem. Bo oczywiście zachowanie jest też jakimś skutkiem, powiedzmy, stanu zdrowotnego. Odbija się na zachowaniu, zdrowie dziecka skutkuje zachowaniem. Ale zajmijmy się może tym. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Warszawy.
Witamy Pana.
Naprawdę, z ogromną przyjemnością. Jakimże autorytetem są dla mnie goście. Pani profesor, pan doktor, także i pan redaktor. Miód na serce. Ale powiem tak wyjątkowo, miód na serce, bowiem jakieś półtora miesiąca temu była audycja dla małżeństw niesakramentalnych. I pan redaktor jednakże nie sprzeciwiał się instytucji separacji. Ja jestem ofiarą separacji.
Instytucja separacji jest uznaną w kościele.
Dobrze, ale ja wiem, że to jest prawo. Natomiast ja mówię z życia. Niech pan redaktor pozwoli.
Proszę bardzo.
Mam do pana żal, że pan wtedy naprawdę tak... Dobrze. Ja jestem ofiarą także tejże separacji. I separacja się skończyła rozwodem. I dziecko teraz, mające lat już 20, w sytuacji, kiedy ja podniesionym głosem z żoną w jakimś tam dyspucie bardzo ważnej na temat wychowywania syna. Syn podsłuchał i wszedł do pokoju i mówi: mama, wyrzuć tatę. Co ty mówisz? Tak, jeżeli tata nie wyjdzie natychmiast, to wezwę policję. Skąd to się rodzi? Ta separacja powoduje właśnie, że ja przez 7 lat nie byłem od pierwszego roku do 7 nie byłem obecny w domu. Chcę tylko dać świadectwo, że separacja usprawiedliwiona prawem jednakże czyni samo zło.
No na pewno małżeństwo jest stworzone nie po to, żeby żyć w separacji.
Pan redaktor tego nie zrobił tej uwagi. To znaczy,
to było przy opłatku i mieliśmy księdza, który no właśnie tak troszeczkę bym powiedział, no nie zgadzałem się z jego wypowiedzią całkiem wtedy właśnie w tej materii. Jednak trzeba rozróżnić sprawę małżeństwa sakramentalnego, a życia w konkubinacie i nie można równać konkubiny z żoną. To są zupełnie dwie różne rzeczywistości. Także ja wtedy się z księdzem nie zgadzałem, co parę razy podkreśliłem. Natomiast instytucja separacji jest wtedy, kiedy jest lepszą sytuacją niż rozwód. Bo jest szansa na jeszcze jakieś na pojednanie. Natomiast Kościół ją stworzył, żeby uniknąć sytuacji na przykład, kiedy jest przemoc w rodzinie, kiedy nie można już naprawdę razem żyć, bo właśnie stwierdzono, że istnieje zagrożenie na przykład życia. Ale to też nie dzisiejszy temat. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam pana redaktora i gości szanownych w studiu. Ja mam takie pytanie do...
Ma pani imię?
Moje imię jest Zofia z Tarnowskiego.
Dziękuję bardzo.
Mam takie pytanie do pani profesor i pediatry. I pani profesor, ja mam już 60 kilka lat. Wychowałam 4 synów w przedziale 40 do 30 lat. W tej chwili synowie są już żonaci. Mam 3 wnuków, nie mówię o wnuczkach. I dawniej, jak ja miałam te dzieci małe, chodziłam do pediatry, oczywiście dla zdrowych dzieci, jak były chore, również lekarz, wiadomo, mierzył, ważył, wszystko w ogóle oglądał i nigdy nic nie było na temat siusiaczka. Przepraszam bardzo, że tak się wyrażam, ale no, tak będzie najbardziej dla mnie.
Tak, tak, no, tak. Co
więc
dziwne.
A w tej chwili pani profesor, wnuczkowie, to znaczy od małego, od urodzenia, lekarz nakazał odrywać po prostu tą skóreczkę.
Na pletek, na człowieku, tak.
Tak, tak, odrywać i nawet maść jaka jest do tego. I w tej chwili wszystko, cały czas po prostu w kąpieli, żeby rodzice w dalszym ciągu odrywali. Zauważyłam, że dzieci, ci wnuczkowie przez spodenki cały czas dotykają tego siusiaczka. I to mnie niepokoi i pytałam się, dlaczego to robisz? A, bo mnie łaskoczy, bo mnie swędzi, bo ja nie chcę, żeby tak mi robili kąpieli, bo mnie to boli. Ja się chciałam zapytać pani profesor, czy dawniej były inne czasy. Ja dzieci wychowałam zdrowe, nic się nie działo, a w tej chwili coś nowego weszło w modę. I do czego to prowadzi? Oglądałam film taki angielski, takich nastolatków. Oczywiście pokazywali tam ich, taki to był program na Discovery specjalnie, jak oni stali wszyscy z wystawionymi tymi właśnie siusiakami. I to wszystko takie i każdy mówił, że on po prostu współżyje już. To byli 11, 12, tam 14-letni. Do czego to prowadzi? I proszę mi jeszcze pani profesor może powiedzieć, czy jest jakieś czasopismo, jakaś książka na ten temat, żebym się uświadomiła. Bo naprawdę jestem zaskoczona tym, że ja przeżyłam tyle lat i wychowałam dzieci i jestem nieświadoma tego. Bardzo proszę. Halo?
Tak, tak, dziękujemy pani bardzo. Pani Zofio.
Ja chcę zwrócić, dziękuję pani bardzo za tą uwagę. Pani myślę, że porusza temat tak zwanej stulejki, zwężenia na pletka, zarośnięcie i czasem właśnie lekarze, jak jest niewielkie zwężenie, poprzez taką gimnastykę, masaż w kąpieli na pletka powodują rozszerzenie i dochodzi do naturalnego sposobu zlikwidowania tego zwężonego stulejki tak zwanej, nie wymagającej operacji. W dużym zwężeniu ujścia zewnętrznego cewki należy przeprowadzić zabieg operacyjny. Czasem próbuje się właśnie, żeby
uniknąć
operacji, można spróbować. I pani mówi natomiast o innym jeszcze problemie, o problemie tak zwanej masturbacji. Częste właśnie nadmierne, właśnie niewłaściwy sposób masowania napletka, rozszerzania tego ujścia, może doprowadzać do wzwodów prącia tego małego i zaczynającego się procesu masturbacji, nawet u niemowląt i dzieci przedszkolnych. A to już te dzieci, które pani oglądała, które z świeczkami stały, wyprostowane, to są takie ekscesy seksualne, że tak powiem. I wydaje mi się, ten trend uczenia się o swojej płciowości przez nakładanie bananów i tak dalej, ta seks edukacja prowadzi donikąd. To jest to bardzo szkodliwe i to jakby zapoznawanie się z własną płcią. Są takie trendy jakieś niewłaściwe moim zdaniem, seks edukacja. I ja jestem przeciwna wcześniejszej seks edukacji, żeby nie doprowadzać do właśnie współżycia seksualnego.
Natomiast stulejkę trzeba leczyć, bo tak, to prowadzi dalej do stanów zapalnych i wręcz może uniemożliwić potem funkcje prokreacyjne.
Tak, panie redaktorze. Panie profesor, właściwie wyczerpująco już powiedział, ale ja z własnej praktyki wiem, że są te problemy właśnie ze zwężonym napletkiem. No, u noworodków wiadomo, wszystkie praktycznie mają tak zwany nadziewiczy napletek i małe dzieci do roku. I zdarza się, że są też pojedyncze takie, pamiętam o przypadku, że obnaża się nawet do połowy i właśnie wtedy w kąpieli jest dozwolone oczyszczanie. Po prostu dziecko, no małe nie rozumie, ale starsze już rozumie, że higienicznie trzeba utrzymywać, prawda, tą maskę, smegmę tak zwaną, szczególnie w okresie dorastania. I to jest wymóg higieniczny, bo bywają stany zapalne, to drożdżaki, to inne i wtedy właśnie trzeba do chirurga na właśnie.
I to kieruje wtedy właśnie zainteresowanie młodego człowieka nie w tą stronę, co trzeba.
Tak jest. I należy skonsultować się z chirurgiem dziecięcym, bo w razie właśnie... Pani Zofio, więc w razie właśnie utrzymywania się w wieku dorosłym należy operować bezwzględnie. Znam taki przykład dorosłego. To też utrudnienie jest, prawda, i mężczyzna żonaty. O młodzieży znają ten problem już w szkole i w wojsku i to po prostu zabiegowo kończą. Tak. Bo mają kompleksy na tym tle i wolą być 100% mężczyźni. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. godzina 23 i 4 minuty. Drodzy Państwo, informacje jak zwykle o rekolekcjach spotkania małżeńskie w terminie od 3 do 5 lutego. Spotkania małżeńskie odbędą się w Düsseldorfie w Niemczech. Także to informacja dla Polonii w Niemczech. Zgłoszenia przyjmują Państwo Elżbieta i Bogusław Mura. Telefon 015 785 430 351. Powtarzam, Düsseldorf, Państwo Mura, 015 785 430 351. Natomiast od 10 do 12 lutego będą spotkania małżeńskie w Bydgoszczy. Zgłoszenia przyjmują Państwo Broda, telefon 52 342 20 38. Powtarzam, 52 342 20-38 i zapraszamy na kolejne spotkania w audycji dla małżonków i rodziców za tydzień, 31 stycznia. Temat: rodzice o szkole ze swoimi dziećmi. Pani Małgorzata Sagan, doradca metodyczny, będzie naszym gościem. Za dwa tygodnie, 7 lutego, modlitwa rodzinna, a modlitwa małżonków. Ksiądz Marek Borowski przedstawi problem, zagadnienie modlitwy. I 14 lutego Państwo Monika i Marcin Gajdowie, radości i trudności z naszymi nastolatkami. Także serdecznie zapraszamy. Kto od początku nie słuchał, czy chciałby raz jeszcze tę audycję od początku wysłuchać, na stronie www.radiomaria.pl pod zakładkę audycje dla małżonków. Ta audycja dzisiejsza będzie już jutro w południe wisiała. Będzie można ją ściągnąć w postaci pliku MP3. Dzisiaj mówimy o antyzdrowotnych zachowaniach dzieci i młodzieży. Naszymi gośćmi są pediatrzy, profesor doktor habilitowany nauk medycznych pani Ludwika Sadowska i doktor nauk medycznych pan Stanisław Rumiński. I odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, dzwoni Anna z południa Polski.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za kolejną, bardzo ciekawą audycję. Ja mam takie pytanie do Państwa gości zaproszonych do programu. Ponieważ pani profesor przed chwileczką powiedziała, że jeżeli w zły sposób ściągany jest napletek u dziecka, to powoduje to wzwód. Ja mam niespełna 5-letniego synka i pamiętam, że kiedy go urodziłam, to tam w szpitalu mówiono, żeby tylko troszeczkę ściągać napletek, żeby było widać ujście po prostu cewki moczowej. We wszystkich gazetach dla mam jest napisane, że absolutnie nie ściągać napletka, żeby przypadkiem dziecku nie zrobić krzywdy. Pamiętam, na bilansie dwulatka pan doktor ściągnął napletek synkowi. Synek się bardzo zdenerwował, płakał, chociaż mi pan doktor stwierdził, że tego nie boli. I od tego czasu pan doktor prosił właśnie, żeby przy kąpieli ściągać. Ja wtedy rzeczywiście tego nie robiłam. I później na bilansie czterolatka pan doktor miał problemy i po prostu powiedział, że no nie da się ściągać tego napletka. Zalecił gimnastykę i za pewien czas próbował jeszcze raz. Udało się, no i teraz rzeczywiście ściągamy ten napletek w kąpieli, ale zawsze miałam właśnie te opory. Do jakiego momentu ściągać dziecku napletek, w sensie momentu wiekowego, prawda? I jak to zrobić, żeby dziecko po prostu nie zaczęło się masturbować? No i właśnie pani profesor się wypowiedziała, że trzeba to zrobić we właściwy sposób. Właśnie jak to zrobić, żeby nie powodować zwodu właśnie u dziecka, żeby to było we właściwy sposób zrobione. Dziękuję bardzo z góry za odpowiedź.
Dziękujemy pani Anno.
Proszę panią, przez telefon nie robi się zabiegów lekarskich. Jeżeli pani chce się nauczyć, to trzeba pójść do pediatry albo do chirurga dziecięcego najlepiej, który te sprawy operuje, ale zna się, jak go odprowadzać. I żebyśmy nie wpadli w przesadę, bo jeżeli nie ma zwężenia, nie potrzeba codziennie odprowadzać na pletkach, chyba że są jakieś problemy. Natomiast to trzeba, dziecko czteroletnie, to już powinno mieć problem rozwiązany.
I pytanie, do kiedy? Do tego czasu, aż dziecko samo będzie umiało się myć. Bo to jest też element ciała, który należy myć.
Tak.
To się myje, bo inaczej są problemy.
rodzice na to dobrze, że zwracają uwagę, ponieważ oddaje mi nie tylko ze względów higienicznych, ale i szacunek dla ciała. I rodzice myślą z wyprzedzeniem. I tu rzeczywiście do połowy napletka można to próbować, a wystrzegać, unikać ściągnięcia do rowka żołądziowego, bo zrobi się po prostu zadzierzgnięcie, tak zwane zadzierzgnięcie, i to bardzo przykra sprawa.
Może się
to się zdarza i lekarzom, i pediatrom, chirurgom nawet, albo przypadkowo w czasie snu, prawda, dziecka. I proszę uspokoić się tym, że nie zawsze właśnie z podrażnienia napletka są tak zwane wzwody prącia u małych dzieci odruchowe. Z podrażnienia bielizną, czy prawda, nawet bez dotykania rączkami czy rękami. Także nie od razu masturbacja, i bo u dziewczynek się zdarza, ja spotkałem się z tym, że dziecko, dziewczynka, prawda, czteroletnia, a nawet młodszy, dwulatka, i właśnie to pociera sobie czymś, jakimś przedmiotem, na przykład stópko lalki, czy tam i tak dalej. Także to są opisywane i spotykane. I może tutaj wystarczy tylko uspokoić rodzica i porozmawiać z lekarzem, pediatrą, no bo ja wiem, że kiedyś prosty środek uspokajający, prawda, wyeliminował tak zwane wzwody prącia, które były niepokoiły matkę pielęgniarkę. Ale minęło. Bogu dzięki, tak, że nie było żadnych zaburzeń hormonalnych, ani przedwczesnego pokwitania. Także upewnić się u swoich specjalistów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maria. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Jestem lekarzem, chirurgiem przyjętym, wieloletnim stażem.
Witamy.
Bardzo często spotykałem się z tego rodzaju problemem. Ja myślę, że tutaj troszeczkę chcemy naprawiać naturę. W cywilizacji wcześniejszej nasi bracia Żydzi prowadzili obrzezanie. Wszystkim to chodziło o zabezpieczenie wieku dorosłego. Tutaj zaczynamy coś już kombinować przy napletku. Ten napletek do drugiego roku życia, on będzie przyklejony do żołędzi. To łojowe, one powodują odklejenie. Jeżeli zaczynamy wcześniej ruszać ten napletek, powstają drobne pęknięcia. Napletek jest elastyczny. W momencie, gdy powstaje pęknięcie, tam powstaje blizna. I im więcej tak powiem, kombinujemy. Im więcej staramy się tę naturę poprawiać, tym gorsze efekty uzyskujemy. Najczęściej zdarzają się operacje, że musimy robić obrzezanie w wieku 3-4 lat u dzieci, gdzie ten napetek jest bliznowaciały. I o tym proszę pamiętać, i rodzice o tym pamiętali. To nie jest narząd, który można sobie od tak dotykać. Te dzieci właśnie, one się szybciej masturbują, te dzieci szybciej reagują. One przede wszystkim bardzo źle reagują na te zabiegi. Pozostawienie tego do drugiego roku życia w spokoju nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa. Są wyjątkowo sporadyczne przypadki, kiedy dochodzi do infekcji, kiedy pojawia się biała grudka, niestety przez pediatrów traktowana jako objaw zapalenia. Nie, to nie jest żadne zapalenie, tam się gromadzi matka i ona będzie się rozszerzać i ona będzie podminowywać na pretek. Rodzice nie powinni ruszać napletka u dziecka.
Do drugiego, trzeciego roku życia, tak?
Z drugiego, trzeciego roku życia. Mm-hmm. Nie powinno się tego robić, bo robi się dziecku krzywdę fizyczną i psychiczną.
Mm-hmm. Tak, tak.
Przypadki prawdziwej stulejki są bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie. Natomiast infekcje, które rzeczywiście grożą chłopakowi, mężczyźnie, to są infekcje, które później powodują przerost prostaty. To jest tak, zmiana partnera i tak dalej. To dłuższa historia, proste przekazanie. W każdym razie chciałem, słysząc różne głosy, troszeczkę jestem przerażony, że ludzie się skupiają wokół tego. Nie, nie wolno tego ze względów fizycznych i psychicznych, emocjonalnych.
Dziękujemy, panie doktorze. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Za ten głos praktyka.
Bardzo dobrze. Właśnie tak, ja odsyłam do chirurga. Jeżeli on zobaczy, jak tego, to czy operuje, czy nie, to...
Czyli reagować, ale nie za wcześnie. Nie, nie za wcześnie. Nie. Bo sama natura w odpowiednim czasie uruchomi. Dobrze. Mamy kolejne telefony? Jeszcze nie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam jeszcze też do tematu, który przed chwilą był poruszany.
Proszę bardzo. I
chodzi o to, że w dawniejszych książkach, zawsze medycznych, pouczano rodziców, że i w ogóle nawet medyków, że do 3 lat jest naturalnie u dziecka sprawy stulejki są po prostu nie należy dotykać w ogóle. A stulejka charakteryzowała się tym zawsze, że dziecko nie mogło zrobić siusiu. I nawet stworzyłby się z naskórka taki balonik i dopiero w ten czas wiadomo było, że jest stulejka i szło się do lekarza. Obecnie zauważyłam właśnie wielką tendencję, że nawet chirurdzy, często prowokowani przez rodziców, odsuwają napletek, nawet czasem niesprawnie to robiąc, potrafią, nie znając się pediatra na przykład, zrobi tak zwany załupek, ściągnie na skórek tak, że dziecko po prostu mogłoby być okaleczone przez to, bo rodzice, taki przypadek znam, że rodzice przez dzień cały mnie odprowadzili tego, on nie mógł. I dopiero później przyszli z takim obrzękniętym.
To zadzierzgnięcie nastąpiło.
Tak, tak, bardzo to było niebezpieczne. Mm-hmm.
Tak jest, to już właśnie.
O taką rzecz, że dzieci w ogóle, chłopców, ani dziewczynki nie powinno się dotykać, umyć dziecko jakąś rękawiczką, jakimś, w każdym bądź razie tak, żeby nie pobudzać instynktu, bo dzieci zaczynają czynić samogwałty przez to nadmierne dotykanie rodziców. Znam też takie przypadki, kiedy tatuś zbyt dotykał i potem wtedy dziecko może mieć zainteresowanie i dotykać sobie, ale normalnie myte, bez, i dziecko ma rączki na wierzchu, nie dotyka się tam, to dziecko pięknie rośnie, rozwija się i ten instynkt nie jest pobudzany. I nawet po 3 latach nie należy odprowadzać chłopcom. Chyba, mówię, chyba, że byłoby to wskazaniem typowo lekarskim na skutek stulejki, która jest, tak jak doktor mówił, rzadkim objawem. Dobrze. Czasem jakieś wady.
Rozumiemy, dziękujemy. To już było poruszane, także wiemy, nie za wcześnie, na pewno nie przed 2 rokiem życia, gdzieś koło 3 roku życia. Dziękujemy pani i odbieramy kolejny telefon. Jeszcze nie. Można jeszcze tutaj przy okazji powiedzieć zbieżności okolic. Rodzice powinni zwrócić uwagę na to, czy w odpowiednim czasie zstąpiły jąderka z jamy brzusznej, bo bywa, że nie pojawiają się w worku mocznowym, a wtedy to grozi, no właśnie, jakąś tam niepłodnością, panie doktorze.
Tak, panie doktorze, słusznie. Pod kiedyś choć nie było pytania od radiosłuchaczy, ale rzeczywiście niestąpienie jądra u dziecka, tak zwany kryptorchizmus, może być jednostronne czy dwustronne. I również to jest bardzo ważna sprawa i problem, bo może być rzeczywiście problemem, jak dziecko zaczyna rozumieć, że powinno mieć dwa jąderka, a ma jedno.
To w jakim wieku należy te jąderka powinny być już na zewnątrz?
No, jeśli dobrze po prostu pamiętam, to ze szkoleń pediatrów, chirurdzy mówią do 2 lat, bo właśnie takie zatrzymane jąderko w pachwinie przegrzewa się i jest no, bardzo hormonalnie potem jest niewydolne. Więc to oczywiście decyduje i chirurg, i endokrynolog.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zofia z Łodzi. Proszę ojca.
Witamy.
Ja chciałam króciutkie takie pytanie. Ja mam wnuczka, który ma 8 lat, będzie miał w czerwcu i okazuje się, że on ma tą stulejkę. I co w takim przypadku zrobić? Czy się udać do chirurga dziecięcego? Czy no po prostu, jak tu się zachować, bo ja tutaj...
Na pewno pani dobrze powiedziała.
Tak?
Na pewno do chirurga dziecięcego, na pewno nie do wróżki.
Właśnie, bardzo dobrze, że pani się zatroszczyła. To jak najwcześniej...
No ja jestem babcią, przepraszam bardzo, ale...
Zasugerować rodzicom.
To jest ta mądrość życiowa i troska o wnuczęta. Należy do specjalisty chirurga dziecięcego się zgłosić i to podejmie decyzję.
Czy to po prostu operacja jakaś będzie?
Tak.
No w tym wieku trudno powiedzieć, chirurg zadecyduje.
No rozumiem. Bóg zapłać za informację.
Dziękujemy pani Zofio. Także antyzdrowotne zachowania dzieci i młodzieży. No my jako rodzice musimy zwracać uwagę na to, na prawidłowy rozwój. No kwestia tak, uzębienia na przykład. Nie mówiliśmy o uzębieniu. Mleczaki są zastępowane przez zęby stałe, ale mleczaki, deformacja mleczaków, przestrzymanie długi czas smoczka, potem palca, jeszcze twardszego od smoczka w buzi, powoduje również odkształcenie szczęki.
Dagi zgryzą, tak? Bardzo... Bardzo to i kosmetycznie rażą i no zdrowotnie. Jednak to leczenie ortodontyczne jest konieczne.
Potem.
A zapobieganie, tak.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maciej z Wielkopolski.
Witamy
ja
pana.
Ja chciałem się spytać o taką rzecz. Chodzi o tak zwany bunt dwulatka. Jak to się objawia i jak temu przeciwdziałać ewentualnie, jeżeli można by prosić tutaj o opinię państwa.
Bunt dwulatka.
Myślę, że chodzi panu o to, że już do 3 roku życia występuje w rozwoju dziecka już sam świadomość, że jestem ja. I w związku z tym dziecko podkreśla ja, że jestem, wyodrębniło się. Dziecko, ta osobowość już się kształtuje. Ono jest kimś innym niż mama, niż brat, niż tato. I w związku z tym to jest prawidłowy rozwój. To nie jest bunt. Jest to zwrócenie uwagi na mnie, że jestem osobą. I to jest normalna faza rozwojowa. To nie jest bunt.
Znaczy, rodzice postrzegają.
Rodzice mogą myśleć, że to jest dziecko. Bunt, bo mówi ja chcę, Zosia, Samosia mówimy. Jest to prawidłowy rozwój i musimy podkreślać tą indywiduację dziecka. Jest to etap rozwoju bardzo istotny. Szanować musimy, każdy musi szanować godność dziecka, godność dorosłego, godność nawet niemowlęcia. A dwulatek już dopomina się, ja jestem osobą.
Nie rezygnujemy oczywiście z wychowania do posłuszeństwa, do szacunku dla starszych, ale uwzględniamy, że on wreszcie poczuł się osobą.
Tak, tylko chodzi mi o sposób właśnie artykułowania tego buntu przez dziecko, czy jeżeli na przykład...
Kochanie go, pogłaskania, przytulenie, moje najdłuższe słoneczko.
Jak tutaj reagować po prostu w tym...
Reagować z miłością. Nie należy dziecka bić, nie należy dziecku mówić, ty nie masz racji, kocham ciebie, odwracać uwagę od rzeczy do rzeczy istotnych, to znaczy osobowych, na siebie, na dziecko. To znaczy nie walczyć z jego ja, w sensie tym, że przecież ono ma prawo być sobą. Natomiast my mamy po to dorosły, dojrzały umysł, możemy odwrócić uwagę na inne rzeczy. To nie jest bunt, podkreślam, dwulatka.
No bo mówię, nie włożę butów. No trzeba iść na dwór, on mówi, nie włożę butów.
No to po co chodzi?
No bić łagodnie. Zasada taka nie, no. Generalna. Pozwólmy bić łagodnie, konsekwentnie.
Czy chcesz zostać w domu, bo my wychodzimy?
Ale z miłości, jak pani profesor powiedziała.
Tak, także no to są czasami trudne momenty. Słuchamy Radio Maryja.
Okresu powiem przekonania.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie państwa i ojca prowadzącego. Chodzi mi o to, że chcę się dowiedzieć. Ja dzwonię, Alina z południa Polski. Chcę się dowiedzieć, mam wnuczka, który ma 1,5 roczku. Jest bardzo rozgarniętym dzieciątkiem, ale jeszcze... Nic nie mówi, nie robi papa, chociaż od samego... Babcia dzwoni, ja jestem babcią. Chociaż uczyłam go od początku w imię ojca i syna zrobić amen. Jak mówię różaniec, bo mam telewizję Trwam, to zaraz robi poważny się, słucha. Do kościółka z nim jadę, to taki poważny, jak mówię, tu jest Boże, amen. Tutaj trzeba cichutko siedzieć, bardzo grzecznie się zachowuje. Ale ani papa nie robi, sam uczyłam, sroczka kaszkę ważyła, tego też nie powtarza, cześć nie poda i jeszcze nic nie mówi, tylko mama, mama. I troszeczkę mnie to zastanawia. No, czy powinno się iść do jakiegoś logopedy z nim, czy... A tak w ogóle to jest rozgarnięte, bo jak córka na przykład
znaczy
odkurzała mieszkanie, pani profesor, to on już potem zostawiła na chwilę odkurzacz, złapał rurę i też chciał odkurzacz, bo oczywiście chodzi. Trochę muszę powiedzieć, że późno zaczął chodzić, bo miał 15 miesięcy.
Czyli zaczął o czasie chodzić, prawidłowo zaczął chodzić.
Tak, i zacznę... ale właśnie, że nic jeszcze nie mówi.
Tylko mama, baba, i... tata nie mówi?
Nie.
Będzie mówił.
Mama tylko.
No a
tylko
jak mówi mama, to już bardzo dużo. A jeszcze mama baba mówi, niech mówi.
No, ale tak
poza niech tym, pani mówi do niego baba.
Się bardzo interesuje, czytamy mu, oglądamy, ale nic poza tym nie mówi.
Mówi mama, mówić zacznie baba, a jak będziecie częściej mówili, kto przychodzi do nas, tata, zacznie mówić tata.
No, my staramy się dużo z nim rozmawiać w ogóle. Halo?
Rozumie wszystko, co państwo tak, mówicie do niego?
Tak, staramy się dużo rozmawiać z nim.
Rozumie wszystko, co państwo mówicie?
Trochę się niepokoi.
Ale rozumie?
Powinnam... Tak, tak, tak.
To będzie tylko też tak, mówił. Proszę się nie martwić.
Jak mówię na przykład Krystianek, czy tam misiu nie wolno tego ruszać, to popatrzy na mnie, odejdzie, ale jest na tyle cwany, że jak tylko się obserwuje, że obserwuje z boku, że się nie widzi, to już stara się tam wcisnąć, gdzie nie trzeba.
Tak, czyli jest, na pewno to jest prawidłowy rozwój. Proszę się nie martwić.
Tak, to serdecznie Bóg zabrać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No bywa, że mówił, potem przestaje mówić, albo nie mówi długo, długo, a potem nagle ni stąd, ni zowąd wypali: babciu, chciałabyś napić się herbaty? Tryb przypuszczający, zdanie rozbudowane u dziecka, które właściwie no, to jest jego prawie że pierwsze słowa. W sobie wszystko chował w głowie i potem nagle zaczyna mówić i my się dziwimy.
Właśnie można dodać do tej właśnie takiej refleksji, że w ogóle spontaniczny rozwój mowy jest u dziecka na ogół, małego i starszego. I proszę się tak niepokoić, ponieważ jak stwierdzają uczeni i psycholodzy, to właśnie rozwój mowy u chłopca jest nieco wolniejszy, nawet nie opóźniony, wolniejszy. I jeśli dziecko słyszy i rozumie, będzie mówiło. Proszę się niepokoić tak. No i właśnie taki salwowy rozwój mowy jest często.
Drodzy Państwo, dziękujemy za wszystkie telefony, za 6 minut kompleta. Jeszcze mamy gdzieś 3 minutki na parę słów na zakończenie. Rozmowy niedokończone, wszystkiego nie powiedzieliśmy, nie powiemy, ale co jeszcze Państwo jako lekarze chcieliby dopowiedzieć słuchaczom? Tak na koniec.
Na koniec chciałabym powiedzieć, kochaj swoje dziecko od poczęcia. Jak się narodzi, zajmuj się nim troskliwie. Jak zacznie chodzić, podążaj za nim. Jak zacznie chodzić do szkoły, towarzysz mu w odrabianiu lekcji. Potem jak podrośnie, będzie już w okresie dojrzewania, staraj się mu powiedzieć, że go kochasz. A kiedy będziesz wydawać za mąż albo żenić syna czy córkę wydawać za mąż, to pobłogosław na dobre życie z Panem Bogiem.
No ja chciałbym tylko dodać właśnie, że serdecznie witam i żegnam, jeśli już radę słuchać, kładę się spać, i swoich byłych pacjentów, rodziców ich wspaniałych, no i pozdrowić najbliższych moich w Piszu, żonę Kingę, jak mówią najpiękniejsze z imion, syna Marka z synową Bogusią. No i w Piszu, w Łukcie w Czerwonym, w Kolnie, w Łomży, Jelczu mamy liczne rodziny rozsiane po całej Polsce. I wszystkim radiosłuchaczom i telewizom, telewizji Trwam, za udział, współudział w naszej audycji. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.
Dziękuję. Przypominam, naszymi gośćmi byli, są jeszcze z nami w studio i w czasie komplety będą pani profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ludwika Sadowska i pan doktor nauk medycznych Stanisław Rumiński. Teraz, drodzy Państwo, raz jeszcze dziękuję za współtworzenie tych rozmów niedokończonych.